Witam Was bardzo serdecznie. To bardzo niebezpieczne, co powiedziałeś. A tak w ogóle to prawda, że czytam od czasu do czasu bajki. Szczególnie ulubioną przez mojego wnuka Lokomotywę. Ale ja czytam, a tu się dowiedziałem, że macie mistrza w opowiadaniu bajek. Przynajmniej na mój temat. W każdym razie jest mi bardzo miło, że mogę być wśród Was, możemy być wśród Was. Nie wiem, czy to jest tylko dzieło przypadku, ale tak się złożyło, że w połowie listopada, gdzieś tak mniej więcej, przyszło jakieś pismo z NFZ-u do mojej żony i okazało się, że na cały grudzień ląduje w lądku Zdroju. No więc trzeba ją było tutaj odwieźć. No a że stęskniłem się, więc drugi dzień świąt już przyjechałem, żeby ją zabrać. No a skoro już jesteśmy tu na tym terenie, trudno, żeby ominąć Dzierżoniu i stąd po prostu nasza tutaj obecność. Zgodnie z planami, to w naszym biuletynie zborowym w Bielsku Białej, to ja dzisiaj tam mam kazanie, ale znaleźli się chętni, którzy mówią, jedź. A my tu sobie damy radę. Ja wiem, że bez pastora sobie chętniej dają radę, ale dziękuję za moich współpracowników i za to, że mogę dzisiaj być wśród Was. Zresztą widzę, że nie ominęło mnie to, aby dzielić się Bożym Słowem. To zresztą jest coś, co bardzo lubię, to jest bardzo głęboko gdzieś wpojone i związane z moim życiem. Dziękuję. Michał, za tą informację o Gedeonitach. My również w naszym zborze mamy kilku Gedeonitów, którzy działają, którzy funkcjonują i rzeczywiście jest to służba, o którą warto się modlić, którą warto wspierać, dla której warto również poświęcić swój czas, jeśli ktoś takim dysponuje. A właściwie to jest tak. Powinien każdy z nas mieć czas na to, aby przyłożyć swoją rękę do głoszenia Ewangelii, dlatego że to jest najistotniejsze. Można robić bardzo ważne rzeczy, uczestniczyć w bardzo ważnych projektach zawodowych czy jakichś, ale sam to przeżyłem w pewnym momencie parę lat temu, kiedy zrozumiałem, że co z tego, że powstanie coś kolejnego, pięknie zaprojektowanego, nowoczesna technologia. Czym to jest w porównaniu z jedną zbawioną osobą? Tak więc nie miało to żadnego w zasadzie długiego rozważania i właściwie w całym wymiarze powróciłem znów do służby w Kościele. Drodzy, ja dzisiaj zdaję sobie z tego sprawę, że koniec roku. Podziwiam, że taki czas pastor udostępnia komuś innemu. To jest akurat takie coś na podsumowanie, chyba że jeszcze będziecie mieć we wtorek. No to tym bardziej. My dzisiaj kończymy nasze nabożeństwa, spotkania, społeczności. Jeśli chodzi o Bielsko, w Sylwestra tym razem nie będziemy mieć spotkania, dopiero w środę, w Nowy Rok. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną postawą, która pojawia się, która może się pojawić właśnie w takim czasie, jakim jest zmiana roku. Dlatego, że gdybyśmy, nie wiem, może to tylko jest moje odczucie, ale gdy zestawiam swoje styczniowe, początkowe dni mijającego roku, z tym, co jest dzisiaj pod koniec grudnia, to wtedy ogarnia jakiś taki niedosyt. Dlaczego wszystko to, co było takim szczerym planem, żeby się powiodło, naraz jednak okazuje się, że nie. Wiecie, dopiero zestawienie takich w odległym, w większym czasie zdjęć pokazuje, jak na przykład dziecko rośnie. Rodzice patrzą i nie zauważają, że dziecko rośnie. Natomiast kiedy popatrzą na zdjęcia sprzed roku, albo ci, którzy widzieli takie dziecko nawet parę tygodni temu, mówią, o, jak urosło, jak się rozwinęło. Podobnie jest rzecz, że na co dzień możemy doznawać pewnego takiej satysfakcji, zadowolenia, ale kiedy pewne rzeczy zaczynamy kojarzyć ze sobą z odleglejszych terminów, może się pojawić w naszym sercu jakieś takie, może nawet drobne zniechęcenie. I wkraczając w nowy rok, możemy wkraczać z takim całe szczęście, że tamto już minęło, teraz nowa czysta kartka i znów na nowo, nowe jakieś postanowienia, nowe jakieś plany, które będziemy się starać w miarę możliwości zrealizować. Drodzy, nasze nastroje bardzo często, a właściwie prawie zawsze, bazują na zewnętrznych okolicznościach. To, co postrzegamy, to, w czym bierzemy udział, co przeżywamy na co dzień, to wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób się czujemy, jaki mamy nastrój. Ja dzisiaj, przyjeżdżając tutaj, wyjąłem przed nabożeństwem taką tabliczkę. Pastor mówi: o, to ty nie będziesz dzisiaj z Biblii głosił? Musiałem się wytłumaczyć, mówię: słuchaj, ja tu mam kilkanaście wersji polskich tłumaczeń i drugie tyle albo i więcej angielskich wersji i do tego wszystkie możliwe słowniki greckie i hebrajskie. Pokazałem nawet, że to działa i że to funkcjonuje. I na mojej półce w bibliotece to jest ponad metr książek, a to jest tylko 5 mm, 6,5 mm grube. Z tym, że nie dziwcie się, to nie jest nowoczesność. Ktoś mi zwrócił kiedyś uwagę, mówi: ty się tym nie trap, mówi, przecież to Bóg wymyślił. A co wręczył Mojżeszowi? Tablety z zapisanym tekstem Bożego Słowa, Bożego Zakonu. A że technologia się rozwinęła? No to dziś, po iluś tam tysiącach lat, mamy ten tablet i możemy z niego korzystać. Także mam nadzieję, że nikt nie będzie mi miał za złe, że ja dzisiaj korzystam właśnie z takiego urządzenia. Zresztą przyzwyczaiłem się do tego bardzo szybko, dlatego że jest bardzo wygodne i nie muszę korzystać już z papierowych wersji jakichś tam konspektów. Mam wszystkie teksty przygotowane po kolei, jak czytać, a więc dużo łatwiej jest również dzielić się Bożym Słowem. Nasz wspólny, dobry znajomy, przyjaciel Paul Weresz kiedyś na swoim takim komunikatorze umieścił pewną sentencję, którą chcę zacytować. Jeśli to, co słyszysz, jest melodią jutra, to zacznij już dziś tańczyć w jej rytmie. Spodobała mi się ta sentencja. Chociaż nie zawsze mamy ochotę na to, żeby tańczyć. Jest tyle okoliczności, tyle przeżyć. Wspominając ten rok, czy wszystkie były inspirujące, czy wszystkie motywowały do działania? Ile z tych przeżyć, które doznałeś w tym roku, było takimi zniechęcającymi, takimi, które mówią: a, czy warto? A, mam tego wszystkiego dość. Lepiej może dać sobie z czymś tam spokój. Różne są okoliczności, zniechęcenie. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na tą destrukcyjną bardzo postawę, jaką jest zniechęcenie. Ktoś to zobrazował w ten sposób, mówiąc pewną taką bajkę, opowiem bajkę. Stragan na jarmarku, szczególny stragan ze starociami, a rozłożył je jakiś diabeł. I on rozłożył tam różne akcesoria, które miał. Ludzie przyglądali się, zaglądali, niektórzy coś wybierali, kupowali. A z tyłu miał takie dosyć spore pudełko, w którym było napisane: nie do sprzedaży. No i ktoś zainteresowany zaczął nalegać: co tam jest w tym pudle? Co tam się znajduje? Mówi: to jest nie do sprzedaży. To jest moje. To należy do wyłącznej dyspozycji mojego działania. Ale wreszcie znalazło się więcej, a wiecie, komercja wymaga, jak klienci się domagają, trudno, żeby nie odpowiedzieć, nie zadośćuczynić. W związku z tym wreszcie odkrył, mówi: to jest tajna broń, zniechęcenie. Sieje zniechęcenie. Zniechęcony chrześcijanin, zniechęcony człowiek jest niezdolny do działania. Jeżeli coś będzie robił, to będzie robił tak na odczepne, tak żeby tylko przetrwać. Zdarzyło ci się być zniechęconym? Wiecie, jak bardzo łatwo jest dzisiaj doznać zniechęcenia? Nawet my, chrześcijańscy rodzice, czasami posuwamy się, nie zdając sobie do końca z tego sprawy, mówiąc swojemu dziecku, coś z ciebie wyrośnie. Z ciebie nic nie będzie, jeśli tak będziesz postępował. I tutaj padają różnego rodzaju czarnowictwo, określenia, zniechęcenie. Nie, my tym chcemy zdopingować. My uważamy, że tym motywujemy do działania. Ale wyobraź sobie młodego człowieka, który ciągle słyszy, że i z ciebie tak nic dobrego nie wyrośnie. A potem rzeczywiście rodzice się martwią, że nic dobrego nie wyrosło. Przecież to cały czas mu mówili. Cały czas to wpajali. Każdego dnia, drodzy, gdyby się przyjrzeć bliżej, napotykamy na trudności, na okoliczności, które mogą nas zniechęcić. Bo przecież nie zawsze nam się wszystko udaje. Czasami mamy już tak dopięty program i tak nam wszystko wydaje się, że powinno ach i och. No i co? Wyciągasz ten sernik z piernika, z piekarnika i co się dzieje? Spada. A tu goście już stukają. Zniechęcenie. Nie, nigdy więcej nie będę robić sernika. Albo czegoś tam jeszcze. Takich okoliczności jest bardzo dużo. Staramy się pocieszać ludzi zniechęconych, ludzi załamanych. Czasami są to trudne przeżycia. Kogoś tracimy w swoim życiu. Ktoś odchodzi do wieczności. Jesteśmy załamani, zrezygnowani, zniechęceni. Wtedy przychodzi ktoś i próbuje nas pocieszyć. Bo tym, co przeciwdziała, skutecznie może przeciwdziałać zniechęceniu, jest pocieszanie. I właściwie nie tyle o zniechęceniu, co o pocieszaniu dzisiaj chciałbym mówić. Dlatego, że jeśli zabrakło tego czasu na to, aby pocieszać, aby być pocieszanym w mijającym roku, to niech to będzie przez was przyjęte jako moje życzenie dla was, aby nowy rok był rokiem, w którym każdego dnia odnajdywać będziecie pociechę dla siebie, ale także skutecznie będziemy umieć pocieszać i innych. Jak to jest ważne, postaram się pokazać na przykładach Bożego Słowa. Drodzy, czym jest pocieszanie? Czasami nam się wydaje, że poklepanie po ramieniu, nie martw się, będzie dobrze, to się wszystko zmieni, to nie będzie zawsze tak. Wydaje nam się, że pocieszyliśmy. To jest takie bardzo płytkie, bardzo krótkotrwające pocieszenie. Owszem, to jest lepsze niż nic, ale pociecha to jest coś więcej. W Bożym Słowie używane słowo określające, tłumaczone jako pocieszanie, oczywiście mówi tak, po pierwsze, w pierwszym znaczeniu mówi, że chodzi o pewne powołanie, zdolność, umiejętność, aby stanąć po stronie osoby, która jest zniechęcona. Stanąć po stronie tej osoby, stanąć przy niej. To jest bardzo ważne, aby się ująć za sprawę kogoś zniechęconego. Ktoś, kto załamuje już ręce, mówi, ja już do tego urzędu więcej nie pójdę, dlatego że tam mnie zbywają. Stanąć koło takiego i powiedzieć, chodź, pójdziemy razem. To nie jest tylko nie martw się, idź ty im tam, nagadaj jeszcze mocniej, powiedz im to, to, to i tamto. Nie. To jest stanąć przy tej osobie. I to pierwsze znaczenie tego słowa pocieszanie, zachęcanie oznacza stanąć po stronie osoby, która jest w takiej potrzebie. Po drugie, pocieszanie to jest udzielanie wsparcia, posilenia, dodawania otuchy. Szczególnie wtedy, kiedy osoba przeszła przez trudny okres w swoim życiu. Zachęcanie dalej w życiu chrześcijańskim ma swoje znaczenie, ma swoją konotację w tym, że prowadzi innych chrześcijan, z którymi rozmawiamy, do tego, aby stawali się jeszcze lepszymi. Wiesz, dobrze robisz to, co robisz, ale spróbuj jeszcze lepiej, dasz rady lepiej. Widzę w tobie potencjał, masz możliwości. To nie jest tak. Och, ale ja się pomyliłam dzisiaj, pomyliłem, nie wyszło mi, przejęzyczyłem się, coś mi się nie udało. Nie martw się, to ci się dziś nie udało, ale jutro spróbuj znów. Dasz rady, bo ty masz rzeczywiście ten potencjał. I zachęcając siebie nawzajem w ten sposób, dodajemy sobie otuchy, budujemy się. Człowiek słysząc od kilku innych osób, że ty jednak się do czegoś nadajesz. Dobry jesteś w tym, co robisz. Dobrze grasz, dobrze śpiewasz, dobrze usługujesz, kapitalne świadectwo składasz. To jest coś, co naprawdę motywuje. Człowiek w pewnym momencie zacznie w to wierzyć, a przecież o to chodzi. I ostatnim, czy jednym z ostatnich przeze mnie wymienionych znaczeń tego słowa zachęcanie, pocieszanie jest inspirowanie innych ludzi do podejmowania ważnych decyzji. Inspirowanie do podejmowania ważnych, istotnych decyzji. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład składamy świadectwo o Jezusie i ktoś taki jest, że już prawie, ale jeszcze nie. Wtedy inspirujemy. Nie obawiaj się. Popatrz, ja już tyle lat jestem z Jezusem i nigdy się nie zawiodłem. Inspirujemy. Ale takich dziedzin na co dzień możemy znajdować w sytuacjach takich okoliczności niezwiązanych ze zborem, z kościołem. Całe mnóstwo. Gdy uzmysłowimy sobie, jak wielką rzeczą jest zachęcanie, naprawdę jest to wielka, potężna broń, która jest w stanie przezwyciężyć tą szatańską broń, jaką jest sianie zniechęcenia. Dlatego niech nie będzie już w naszych ustach żadnego zniechęcającego słowa, szczególnie do naszych bliskich. Znów ci się nie udała ta zupa, nie znów ci się coś tam nie udało, albo ty znów zawaliłeś tą sprawę, już ach, tyle razy tej listewki nie przykręciłeś, nie naprawiłeś czegoś w domu, chyba będę musieć wziąć kogoś sobie do pomocy i tak dalej, i tak dalej. Zniechęcamy się. Zniechęcamy siebie nawzajem. Zamiast tego niech pojawi się w naszym życiu zachęcanie. Drodzy, dzisiaj chciałbym zwrócić też jeszcze waszą uwagę na to, że w Nowym Testamencie słowo zachęcanie w zasadzie zawsze występuje w formie czasownikowej i to w czasie teraźniejszym. Zachęcanie jest właśnie skutecznym teraz. Zachęcać nie trzeba co do przeszłości. Trudno jest zachęcać co do przyszłości, bo nie wiadomo, jak się ona potoczy, ale teraz, chwila obecna, okoliczność, której przeżywamy, jest dobrym momentem, aby komuś przekazać słowa zachęty, słowa pociechy. Dlatego wykorzystujmy każdą chwilę, gdy się spotykamy, gdy się rozchodzimy, kiedy jesteśmy ze sobą w domach, w pracy, gdziekolwiek, niech z naszego życia będzie posiew zachęcania czyniony. Drodzy, chciałbym przejść do tych biblijnych przykładów. Chciałbym pokazać, jak bardzo skutecznym, ale jeszcze też jak bardzo wymagającym jest zachęcanie czy pocieszanie. Przepraszam na moment. Dzisiaj chciałbym jako przykład takiej postaci, która bardzo skutecznie i bardzo dobrze potrafiła zachęcać, to Józef. ale nie ten, o którym czytano czy mówiono w wielu miejscach teraz kilka dni temu z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Nie chodzi mi o Józefa, męża Marii. Mi chodzi o Józefa, o którym jest napisane w Dziejach Apostolskich. Znacie Józefa z Dziejów Apostolskich? Kto zna Józefa z Dziejów Apostolskich? O, jest jeden. Czy jeszcze ktoś? Zdałeś egzamin. Czyta Biblię. Normalnie czyta Biblię, wie. Kojarzycie Józefa z Dziejów Apostolskich? No to wam pomogę. Podpowiedź. Był jednym z najbliższych współpracowników apostoła Pawła. Józef. Niewiele pomogło? No to powiem dalej. Towarzyszył apostołowi Pawłowi w jego pierwszej podróży misyjnej. Józef. No Barnaba. Barnaba, oczywiście. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 34 do 37 wersetu. Czytamy takie słowo. 4 rozdział, 34 do 37. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, a więc Józef, nazwany przez apostołów Barnabą. Co się wykłada? Syn pocieszenia. Lewita rodem z Cypru. Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A więc dzisiaj chciałbym mówić, czy przyglądać się bliżej postaci, jaką jest, czy był wówczas Barnaba, syn pocieszenia, Józef, rodem z Cypru, Lewita. Drodzy, to jest ważne, aby zwrócić na to uwagę, że apostołowie zmienili, czy nadali mu jakąś taką ksywę, Józef, ach, Barnaba, syn pocieszenia. Czy myślicie, że to tak od sobie, no nazwijmy go Barnabą? Oni się mu przyglądali. Oni obserwowali tego Józefa z Cypru. On był wśród nich w Jerozolimie. On funkcjonował. On sprzedał swoją rolę czy swoje majątki na Cyprze, bo chciał być w Jerozolimie, tutaj, gdzie narodził się na nowo, tu, gdzie powstał Kościół Jezusa Chrystusa, tutaj, gdzie głoszona była Ewangelia. On postanowił, nie wiem, prawdopodobnie nawrócił się, być może na tym pierwszym kazaniu Piotra, może trochę później. W każdym razie to był ten pierwszy okres powstania Kościoła Jezusa Chrystusa. I mówi, po co ja mam wracać znów na Cypr? Ja chcę zostać tutaj, gdzie tak wiele wspaniałych rzeczy się dzieje. Sprzedał i przyniósł pieniądze, które złożył, które uzyskał za ten swój majątek i dał na sprawę misyjną, na sprawę rozwoju Kościoła. Drodzy, to jest ważne, abyśmy świadomi byli, że apostołowie przyglądali mu się bardzo uważnie. Są tylko dwie osoby, które, właściwie dwie postaci, dwóch mężów, którzy opisali, a przecież Dzieje Apostolskie mówią, że wielu tak czyniło, że sprzedawali swoje majątki, a tylko z imienia są wymienione dwie postaci. Jest wymieniony Barnaba i wymieniony jest Ananiasz ze swoją żoną Safirą. Barnaba jest wymieniony w bardzo pozytywnym kontekście sprzedaży swojej roli, swojej majątności na Cyprze i przekazania pieniędzy apostołom. Ananiasz z Safirą ponieśli śmierć jako konsekwencję kłamstwa, oszustwa, którym chcieli w jakiś sposób oszukać Kościół. W 24 wersecie 11 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy krótką informację, że za ten sam czyn, który dokonał Ananiasz i Barnaba, W 24 wierszu czytamy tak, 11 rozdziału. Barnaba był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, jeśli chcesz być osobą, która rzeczywiście skutecznie potrafi udzielać pociechy, która chce być zaangażowana w służbę zachęcania, to nie bazuje na jakichś predyspozycjach naszego charakteru, naszego temperamentu, naszych zdolności czy czegokolwiek jeszcze byśmy nie wymienili. Żeby być do tego uzdolnionym, żeby kimś takim być, trzeba być człowiekiem pełnym Ducha Świętego i wiary. I za chwilę zobaczycie, w czym Barnaba tak rzeczywiście skutecznie okazał się pocieszycielem, czy tym, który zachęca, który inspiruje. O Ananiaszu oczywiście nie będę wspominał, wspomniałem tyle, że poniósł konsekwencje za swój czyn. Drodzy, Barnaba. Barnabę spotykamy ponownie w 9 rozdziale 26 do 28 wersetu. Przeczytajmy sobie ten tekst. Dzieje apostolskie, 9 rozdział 26 do 28. A gdy Saul, mowa jest o przyszłym apostole Pawle, przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego przemówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nim, zwróćcie uwagę, przestawał z nim, był z nim, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Drodzy, w tym 9 rozdziale widzimy pierwszy taki bardzo praktyczny sposób, w którym Barnaba zaczyna taką stawienniczą, zachęcającą, pocieszającą służbę wobec Saula. Saul, wiemy, co przeżył, idąc do Damaszku. Szedł z zamiarem, aby wtrącać do więzień, aby szykanować tych, którzy przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus mu się objawił i dotarł do Damaszku, spotkał się tam z Ananiaszem, który mu wyjaśnił drogę pańską, przeżył napełnienie Duchem Świętym i od razu tam w Damaszku Saul, przyszły apostoł Paweł, głosił Ewangelię. Wspaniała przemiana, wspaniałe przeżycie i cudownie się zaczęło wszystko dziać. I w pewnym momencie kubeł zimnej wody. Powraca do Jerozolimy, apostołowie Piotr, Jan i pozostali. Saul? Saul wierzącym? O nie, lepiej trzymajmy się od niego z daleka. Oj, nie bardzo to tak za szybko się stało, nie bardzo możemy w to uwierzyć. Odsunęli się. Wiecie, co to znaczy brak akceptacji? Widzieliście kiedyś dzieci bawiące się gdzieś tam w piaskownicy na podwórku? Grupka dzieci, która się nagle odwraca od jednego i nie chcą go. Ty do nas nie należysz. Ten za wszelką cenę stara się zrobić wszystko, żeby się do tej grupy przyłączyć, żeby być z nimi, żeby w jakiś sposób. Czasami stara się robić różne dziwne rzeczy, wygłupy takie, że coś niesamowitego, żeby tylko zaimponować tej pozostałej grupie, żeby go zaakceptowali. Chcę, to jest nasza wewnętrzna potrzeba, to jest potrzeba każdego z nas. My możemy mówić, że nie potrzebujemy nikogo, że nie potrzebujemy się liczyć, nie musimy się oglądać na innych ludzi. Jesteśmy tak stworzeni, że każdy z nas potrzebuje akceptacji przez innych ludzi. Potrzebujemy przynależności do grupy. Tym bardziej do swoich rówieśników. Wiecie, byłem wstrząśnięty końcem sierpnia. Zaproszono mnie, żebym prowadził wykłady w Wiśle dla osób, które przeżyły nowozrodzenie za kratami. Wyszli już na wolność. Byli więźniowie. Około 100 ludzi. Została zorganizowana dla nich taka konferencja kilkudniowa i między innymi tam rozważałem pewne tematy z nimi. Nie zdawałem sobie nawet z tego sprawy, kiedy używałem, nie akurat w tym kontekście, ale w innym kontekście, słowa na temat przynależności, walka o to, aby być w grupie. Kiedy mówiłem o piaskownicy, w której ktoś jeden został odtrącony na bok. A miałem konkretny obraz, nie chodziło o mnie, bo ja zawsze jakoś tam miałem to szczęście, że się w grupie znajdowałem, ale był taki jeden, którego nie za bardzo żeśmy akceptowali, bo po prostu był 3 lata młodszy, nie pasował do naszej paczki, a zawsze się szwendał za nami. I staraliśmy mu dać do zrozumienia zawsze, że nie szukaj tutaj wśród nas akceptacji. Wiecie, ja się dzisiaj z nim spotykam po latach. Jesteśmy przyjaciółmi mimo wszystko, ale on mi to cały czas wytyka. Mówi, pamiętasz? Pamiętasz, co ja w tej piaskownicy przeszedłem? A wracając do Wisły, po tym wykładzie akurat gdzie użyłem ten przykład, ja nie wiem, 7, 8, 10 osób przyszło, mówią, pastorze, to był powód, dla którego ja znalazłem się później w więzieniu. Bo ja chciałem pokazać wszystkim tym moim kumplom, czy moim znajomym, na co mnie stać, że ja będę o wiele gorszy niż oni. Oni zakładali jakąś tam grupę, żeby coś narozrabiać, a ja im w samotności pokazałem, na ile mnie stać. I robiłem takie rzeczy, żeby mnie wreszcie zaakceptowali. Mówi, wychodzę z więzienia po paru latach, oni się mnie wszyscy boją. No to przynajmniej taką miałem satysfakcję, że się mnie bali wreszcie, ale dalej nie zaakceptowali. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy doznawali akceptacji. Saul wrócił do Jerozolimy. Wszyscy się od niego odwracają. No, wszyscy. Lecz Barnaba. Bracia i siostry, ja tu czuję, ja tu widzę, ja tu słyszę bicie serca Barnaby w stosunku do Saula. Człowiek wrażliwy. Człowiek, który nie bierze tylko tak koniunkturalnie sprawy i ocenia powierzchownie. On przecież miał autorytet i uznanie wśród apostołów. On, skoro apostołowie się odsuwali od Saula, powinien był również, szanując ich autorytet i uznanie, powinien był również się odsunąć. Ale pocieszanie, zachęcanie wymaga to, że stawiasz swoje życie na szale reputacji, płacisz cenę, że nawet ty również podzielisz jego los. Przestaną cię akceptować. Ale Barnaba miał zbyt mocny autorytet. Był pełen Ducha Świętego i wiary. Był człowiekiem, w którym rozpoznano, że jest dobrym, że jest prawym. Więc nie mogli apostołowie się z tym w jakiś sposób ominąć. Nie mogli tego zlekceważyć. Dlatego za wstawiennictwem Barnaby Saul przeżył złagodzenie swojej piaskownicy. Znalazł się w Jerozolimie i czytamy, że przestawał z nimi, z apostołami, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Wszyscy stronili. Gdyby tak się stało i nie było Barnaby, Saul nie stałby się Pawłem, apostołem. Ale ten czas był ograniczony. Ja myślę, że jednak coś się wydarzyło w tej Jerozolimie. Nie zawsze przecież mógł być z Barnabą. Być może ktoś tam go zagadnął, mówi, słuchaj, bracie, naprawdę ty tak to wszystko przeżyłeś? Naprawdę? Ty się zmieniłeś? Albo coś próbujesz znów wykombinować. Tutaj chcesz się wkręcić pomiędzy nas i funkcjonować tak jakoś. Nie wiem, jakie były z nim prowadzone rozmowy. Gdy czytać będziecie Dzieje Apostolskie, a na pewno czytaliście, to wiecie, że apostoł Paweł, jeszcze nie apostoł, ale Saul w dalszym ciągu znika z kart Dziejów Apostolskich. Znika. Ni stąd, ni zowąd. Jakiś czas był w Jerozolimie, głosił i przestał głosić. Doszło do... Coś spowodowało, że Saul zniknął. Natomiast co się dzieje z naszym bohaterem Barnabą? Czytajmy Dzieje Apostolskie, 11 rozdział od 19 wersetu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji. O właśnie, być może ktoś mi powiedział, to ty spowodowałeś, że nasz brat Szczepan nie żyje. To ty pilnowałeś tych, którzy go kamienowali. To ty jesteś, a teraz tak łatwo ci przychodzi głosić. Łatwo jest zniechęcić, wytykając przeszłe błędy, przeszłe grzechy człowieka, poddając w wątpliwość przeżycie. No, wracam do tekstu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenajczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i znów zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Oto mamy Barnabę. Już wiele lat nie ma kontaktu z Saulem, ale jego autorytet, jego uznanie wśród apostołów w dalszym ciągu pozostało bardzo wysoko. Także gdy dowiedzieli się, że w Antiochii jest całkiem pokaźna grupa, że powstał zbór, wysłali, w 22 wierszu czytamy, wysłali do Antiochii Barnabę. Barnabo, będziesz pastorem w Antiochii. Poprowadzisz tam pracę pańską, uporządkujesz pewne rzeczy, wyprowadzisz, żeby wszystko było tak, jak powinno. Tego, co tu słyszałeś w Jerozolimie, głosimy, niech będzie również dokładnie głoszone tak samo w Antiochii. Wprowadź tam prawdziwe zasady, niech Kościół Jezusa Chrystusa w Antiochii się rozwija. Wow, jaka nobilitacja, całkiem spory zbór. W Jerozolimie był może tylko jakimś diakonem. Nie wiem, czy kiedykolwiek go dopuszczono do kazalnicy. Jeśli już, to tylko głosić gdzieś na ulicach, czy powiedzieć od czasu do czasu świadectwo, ale nic więcej. A tu naraz taka nobilitacja. Barnaba zostaje pastorem zboru w Antiochii. Wielu by powiedziało, Boże, dzięki Ci, że mnie powołałeś, że jestem teraz kimś, mogę się czuć dowartościowany, jestem wielki. Ale nasz Barnaba. A on, 11 rozdział dalej, 26 i 27 wiersz. Potem Barnaba, gdy przybył do Antiochii, chwilę tam się przyjrzał, uporządkował pracę, zaczęli się ludzie dalej nawracać, wielu się nawróciło. I wtedy, kiedy mógł do Jerozolimy wysyłać wspaniałe raporty, mógł się pochwalić, jak wspaniały rozwój, jak ewangelizacja ruszyła, kiedy on przybył do Antiochii. Mógł ewentualnie osobiście pojechać, żeby zostać w jakiś sposób uznany przez apostołów, że praca pańska w Antiochii jest rozwiązywana. Co robi Barnaba? Barnaba w tym czasie poszedł do Tarsu, aby szukać Saula. Barnaba w tym czasie, kiedy był na topie, kiedy był na szczycie, kiedy W zasadzie mógł tylko myśleć teraz o sobie. Barnaba przypomniał sobie, że przecież od lat nie ma Saula i nie ma wieści. Nie miał komórki, żeby odszukać gdzieś tam, gdzie jest numer telefonu do Saula. Nie można było wysłać maila. Nie wiem, czy Saul zostawił gdzieś komuś informację, pod jakim adresem w Tarsie mieszka. Pojechał, poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. Wiecie, my dzisiaj to tak lekko możemy potraktować. Ot, pojechał sobie do Dzierżoniowa, aby kogoś znaleźć. O, Dzierżoniów to jest za małe miasto w stosunku do Tarsu. To troszkę większe, no nie jak Wrocław, no ale jakieś troszkę większe miasto od Dzierżoniowa. Pojechał poszukać. No dzisiaj jakiś problem. Pójść do urzędu, zapytać w meldunkowym, czy tu taki gdzieś mieszka. Podadzą ci listę kilku takich samych nazwisk, no i ewentualnie wybierasz. Albo jak znasz imię, no to wszystko jest bardzo w sumie proste. Ale wtedy? A czy myślicie, że Paweł do Tarsu przyjechał z powrotem do swojej miejscowości i od razu wszystkim opowiadał, co i jak przeżył i tak dalej, że na ulicach, na targowiskach, wszędzie mówili o Saulu, że był postacią numer jeden w Tarsie? Ja myślę, że on się sporo... Wyruszając z Antiochii, zobaczcie, na szale zostawił pracę w Antiochii. Można było powiedzieć, Barnaba, co ty robisz? Idziesz szukać jakiegoś jednego człowieka, nie wiesz dokładnie, gdzie on mieszka, nie wiesz, czy go znajdziesz, ale serce Barnaby, nie ma Saula, co się z nim dzieje? Ja muszę go odnaleźć. Kto szuka, znajduje. 26 wiersz, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Wiecie, zrezygnowanego człowieka, który już osiadł w Tarsie, przyprowadzić do Antiochii, przyprowadzić z powrotem do zboru, do służby, nie jest łatwo. Nie wiem, czy wam się przyznałem. Ja wiem, jaka to jest cena. Mnie próbowano przywrócić do służby przez 5-6 lat. Powiedziałem, powołania w sensie takim nie straciłem, zbawienie nie straciłem, pewności, jestem dzieckiem Bożym, ale do służby ja się już nie włączę. I trwałem przez wiele lat. Byłem w swoim Tarsie. I nie było łatwo tym, którzy mnie próbowali wyciągnąć. Nawet gdy mnie znaleźli. Tak się akurat składa, że wówczas pastorem w naszym zborze był od 2000 roku Michał Chydzik. Przez 5 kolejnych lat, Edward, potrzebuję cię w Radzie Starszych. Mówi, Michał, daj spokój, dobrze wiesz, że ten rozdział mam za sobą. I tak było kilka razy do roku. Za każdym razem było twarde moje nie. Wiecie, w 5 roku nie mówił już do mnie nic. I wtedy dopiero do mnie dotarło, Boże, oby jeszcze raz, żeby choć jeszcze raz mi dał propozycję, to tym razem ją przyjmę. Ale minęło znów kolejnych parę miesięcy od tego momentu, kiedy tak się zacząłem modlić, a Michał nic. Witamy się na nabożeństwie, po nabożeństwie, przed nabożeństwem, rozmawiamy o wszystkim, ale nie ma z jego strony żadnego słowa o służbie. Wiem, jaka to jest, jak trudno jest wyciągnąć Saula z Tarsu. Ale wreszcie mnie wyciągnął. Dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za to, że wyszedłem. Zresztą tam pomagało wielu innych jeszcze ludzi. To nie było tylko jedna osoba, ale było wielu innych. Barnaba wyprowadził z Tarsu Saula i przyprowadził do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii. Też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A potem wysyłają właśnie Barnabę i Saula na pierwszą podróż misyjną. I o tym czytamy w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, ale mój czas już dobiega do końca, więc nie będę tego czytał. Na tej, przed drugą wyprawą, oczywiście na tej pierwszej wyprawie, to wiecie, że się tak sprawy ich potoczyły, że Barnaba z Saulem wyjechali, a wracali Saul z Barnabą. Dlatego, że Bóg zaczął przyznawać się do służby, do działania, do głoszenia Saula, który został apostołem Pawłem. Właściwie wtedy nazwany został Pawłem. I Barnaba, moglibyśmy powiedzieć, no i widzisz, Barnaba, na co ci wyszło? Byłeś liderem grupy misyjnej, a wracasz jako członek grupy misyjnej. Wartało ci chodzić za Pawłem, za Saulem do Tarsu? Wartało ci się za nim wstawiać? Miałeś przed sobą perspektywy, miałeś przed sobą możliwości pracy samodzielnej, decydowania o zborze. A teraz masz. Paweł jest przed tobą. Mało tego, druga podróż przed nimi. I co się dzieje? I Paweł mówi, ty możesz ze mną iść, ale ten młodzieniec, Marek, w życiu, nie zgadzam się. Jakżeż to? Pawle, miej serce, nie i koniec. I rozstali się. I wiecie co? I można by powiedzieć, no tak, Barnaba, masz za swoje. Nie warto pocieszać, nie warto zachęcać, nie warto po prostu inspirować do działania. Ponosisz takie konsekwencje. Po latach czytamy w liście drugim do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł pisze, staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Crescent do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Tego Marka, którego nie chciał wziąć, za którym ujmował się Barnaba, dla którego Barnaba nie pojechał z Pawłem na podróż drugą ani na kolejne, rozstały się ich ścieżki. Opis biblijny pokazuje nam działalność Pawła. O Barnabie już nigdy od tamtego momentu, kiedy się rozstali, nie przeczytasz jednego słowa. Ani raz nie był wymieniony. Ale zobacz, jaki rezultat pracy wykonał Barnaba w stosunku do kolejnej osoby, do Marka. Że po latach ten, którego odsunął od służby, mówi do Tymoteusza, weź ze mną, ze sobą Marka i przyprowadź go z sobą, bo jest mi bardzo potrzebny w posługiwaniu. Czy wyobrażacie sobie, co byłoby z Marka, gdyby Barnaba z nim nie został? Czy wyobrażacie sobie, jak ten chłopak by został złamany w nim chęć działania misyjnego, współpracy z takim misjonarzem jak Paweł? To Barnaba, syn pocieszenia, spowodował, że Marek przez lata zobaczył swój błąd, dla którego Paweł go odrzucił na początku, a potem był bardzo pomocnym w służbie. Drodzy, kończąc, chciałbym powiedzieć tak. Barnaba jest drugoplanową postacią w Dziejach Apostolskich. Ale nie byłoby apostoła Pawła i nie mielibyśmy tak wielu jego cennych listów i nie dokonane byłoby tak wielkie dzieło głoszenia Ewangelii, gdyby tenże Saul został w Tarsie, gdyby wcześniej nie został wyprowadzony przez Barnabę i przyprowadzony do apostołów, do Jerozolimy, gdyby nie wstawiennictwo, gdyby nie zachęta, gdyby nie postawienie całej swojej reputacji po stronie Saula, a potem postawienie całej swojej reputacji po stronie Marka. Rezultat tych dwoje wspaniale się dogaduje i prowadzą, kontynuują dzieło ewangelizacji. Bracie i siostro, przed nami nowy okres, nowy rok. Ale zanim do niego wkroczymy, być może oczekujesz dzisiaj, ty jesteś w potrzebie i czekasz na swojego Saula, na swojego Barnabę. A może to właśnie rozmyślając o Barnabie, Duch Święty chce włożyć do twojego serca, abyś stał się Barnabą dla kogoś, o kim wiesz, że pozostaje na obrzeżach służby, że nie ma za bardzo ochoty przyłączania się dalej do czegokolwiek, bo coś tam się wydarzyło kiedyś, bo ktoś powiedział coś, czy przypomniał, a ty kiedyś tak zepsułeś tą robotę, że już nie bierz się do tego więcej, nie nadajesz się. I człowiek się wycofał i nie chce mieć nic więcej z tym do czynienia. Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje Barnaby. Nasze zbory potrzebują Barnabów. W naszych rodzinach, w naszych domach potrzebny jest Barnaba. Człowiek współczujący, człowiek gotowy postawić swoją całą reputację, zapłacić cenę za to, aby zachęcić zniechęconych, aby zainspirować tych, którzy mają wszystkiego już dość. To przykład, jaki wspaniały może być rezultat. Nie wielkość Barnaby, ale wielkość tych, którym on usłużył. Wspominamy Andrzeja, który przyprowadził swojego brata Piotra. O Piotrze na wszystkich transparentach, na wszystkich folderach. O Andrzeju mało kto wspominał. O Barnabie? Wiemy tyle o ile. Niewiele. O Pawle zaś. Podziwiamy go. Dziękujemy za niego Bogu. A ja chciałbym dzisiaj podziękować za Barnabę. Za Barnabów, których spotykają w swoim osobistym życiu. Za Barnabów, którzy wyprowadzili i dali zachętę, zainspirowali mnie do dalszego funkcjonowania. Ale także jestem gotów w modlitwie stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, chcę być takiego nastawienia i ducha, jakim było w Barnabie. Nieść zachętę, nieść pociechę, inspirować. Jeżeli ciebie Duch Święty do tego zachęca również, to stańmy, aby wspólnie razem się modlić.